To jest dwujaszek Bobola, tak na niego mówimy w rodzinie.
Miał jeden cel, łapać duszę. Dopiero później nazwali go duszochwatem, prawda? Łapać duszę i następna, i następna, i następna.
Bobola jako duszochwat przede wszystkim żył w pośpiechu miłości. Kochał wszystkich i kochał zawsze.
I to jest właśnie ten święty Andrzej Bobola. Święty absolutnie aktualny, wręcz konieczny do rozpoznawania na te czasy.
Pomaga nam właśnie dojrzewać do własnej świętości. Zrobić kawę żonie do łóżka, tak? Nie pośpieszać tego dnia. Szukać właśnie kontemplacji, zdumienia, słowem czasu na miłość z najbliższymi.
Zatrzymaj się, pochyl się, bądź święty.
Kochajmy Kościół, bo to jest nasza matka. Kochajmy naszych najbliższych. Słowem, żyjmy w pośpiechu miłości. Nie dlatego, że ktoś nas goni, tylko że ktoś ciągle na nas czeka.
Czy święty Andrzej Bobola to właściwy patron na nasze czasy? O to zapytam dzisiaj moich gości. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry, pan Benon Wylegała i pan Marek Zaręba.
Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich, którzy nas teraz oglądają.
Świetnie.
Panowie, jesteście autorami książki Mocarz Chrystusa, rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą wydawnictwa Esprit. Wracam do pytania pierwszego, które usłyszeli nasi widzowie. Czy święty Andrzej Bobola to jest właściwy patron na nasze czasy? Jest rok 2026.
Tak, wychodzi z cienia, to jest pewne. To jest taka szkoła też pokory, której dzisiaj się uczymy. Lubię powtarzać, że człowiek nie może dać, czego sam nie ma. Dzisiaj wiara jest nie tylko darem, ale też jest wyzwaniem. Potrzebujemy odkrywać Bobolę na nowo we współczesnych czasach, co w czasach AI może być pewnym paradoksem, zaskoczeniem. Ale jednak święci, nawet z odległych czasów, przychodzą dzisiaj, żeby przypomnieć nam o tym, że naszą wartością nie jest to, że jesteśmy piękni, bogaci, zdrowi, ale że Bóg oddaje za nas życie i staje się dla nas pokarmem. Słowem, miłość sakramentalna. I to przede wszystkim w moim życiu spotkanie z Bobolą stało się jakimś takim odnową kultury właśnie sakramentu miłości i zaproszeniem do pójścia w głąb. Słowem, on nie skupia uwagę na sobie, ale właśnie kieruje nas w stronę światła, w stronę prawdy i też budowania jedności relacji.
Dokładnie, zresztą każdy z nas ma swojego własnego świętego, choćby tego anioła stróża, raz, dwa, imię z imienia świętego, no święty Benon, no rzeczywiście jest ich 12 świętych, z czego hagiografia podaje 6 to biskupami, no mi to nie grozi jakby, co tak, bo i żony, rodziny i wnuki, już o kotach nie wspomnę, ale rzeczywiście jest tak, że każdy święty ma swój czas. Dzisiaj tym wyjątkowym świętym na te czasy, owszem, święta Faustyna, Jan Paweł II, mówił o Polski, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale są ci wyjątkowi, tak, na dzisiaj. I to jest właśnie ten święty Andrzej Bobola, święty absolutnie aktualny, wręcz konieczny do rozpoznawania na te czasy.
Jest tutaj z nami obecny w relikwiarzu, który panowie przynieśli.
Jest.
Tak, jest obecność pierwszego stopnia. To taki dar też w zasadzie, to taki charyzmat, który też budzi się w nas do ewangelizacji, do apostolstwa. Pod hasłem Mocarz Chrystusa.
Tak jest, dokładnie tak. Zresztą dla nas, dla mnie osobiście te relikwie pierwszego stopnia Andrzeja Boboli to był ewidentny cud, bo rzeczywiście historia jest niezwykła, ponieważ nie wiem, czy na tym mamy czas, ale pozwólcie Państwu, że Wam powiem. W połowie lipca 2022 roku taki zaprzyjaźniony mi kapłan, ksiądz Piotr, obecnie jest na emigracji, on mieszka w Rabce, nie miał jak się dostać do Strachociny. Kiedyś nawet nazwy nie potrafiłem powiedzieć, Strachocin, ale chciałem tam pojechać ze względu choćby na Bobolę, który o sobie dawał znać, może nie w ten sposób, jak zacnemu księdze prałatowi Józefowi Niżnikowi, tak, bo to on widział Bobolę. Nigdy po drodze nie było, ale właśnie ksiądz Piotr tam w Rabce powiedział, słuchaj, nie mam czym pojechać, czy mogę cię prosić o pomoc? Księże, nie ma problemu, przyjadę, pojadę i wreszcie będę w tej Strachocinie właśnie w ten czas tam. Oczywiście zabrałem go, był czas, żeby porozmawiać, wspólnie pomodlić się. Natomiast gdy już przyjechaliśmy tam właśnie do Strachociny, wówczas bardzo serdecznie podjął nas ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz i zarazem proboszcz tamtejszej parafii. Księża byli zajęci sobą rozmową i w ten czas takie przynaglenie, bo zdałem sobie sprawę, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, zaczyna się, gdy chodzi o nasze chrześcijańskie, katolickie życie, tak? Tej dążności do świętości, o czym myślę, że na pewno sobie za chwileczkę powiemy, to jest właśnie ten szczególny moment, chrzest. Ponieważ przez chrzest zostaliśmy włączeni w mistyczne ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ten czas przynaglenia, aby bardzo blisko podejść baptisterium, czyli tego miejsca, chrzcielnica kamienna, piękna chrzcielnica, gdzie, jak przekazy podają, tam był chrzczony Andrzej Bobola. I sobie pomyślałem, nie mogę odpuścić. To jest właśnie ten moment, albo już nigdy takiego momentu nie będzie. Na kolana przytuliłem się troszeczkę tak do chrzcielnicy. Powiem, Andrzej, tu się u ciebie wszystko zaczęło. Od tego niemowlęcia, od tego narodzenia aż do strasznej śmierci. Przez te wszystkie lata przeszedłeś te etapy swego życia, dojrzewania jako człowiek młody, jeszcze dziecko młody, później bardziej dorosły, już sędziwy, tych sędziwych no, wieku 66 lat. To tu się zaczęło. Ja też chcę zacząć. Mimo, że już ten czas miałem parę tych wiosen przeżytych, tak? Chcę o tobie mówić. Chcę prosto tobie mówić, bo zawsze gdzieś tam dawałeś o sobie znać, zacząłem łączyć te kropki. Tak? W ten czas zapytałem księdza prałata, poprosiłem go jedną rzecz. Mówię, księże prałacie, co mam robić, żeby mówić o Boboli? Ponieważ prowadzę filmowe rekolekcje ewangelizacyjne, parafialne filmowe dni skupienia. Do tego czasu już byłem w blisko 400 parafiach na terenie całego kraju. 12 ponad lat temu rzuciłem pracę zawodową za zgodą żony, bo inaczej to nie ma takiej opcji, żeby rzucić. Ale rzeczywiście chcę mówić o Boboli. Co mam zrobić? Wówczas ksiądz prałat powiedział od razu bez wahania. Jeśli chcesz o nim mówić, musisz mieć jego relikwie. No ale księże, no co za problem? Tam z lewej strony spory kawałek kości świętego. Ksiądz ściągnie pół dla mnie, pół dla siebie i mamy relikwie. No nie, no tak to się nie da. No to co ja mam zrobić? Napisz na Rakowiecką i proś o relikwie. Jak ci udzielą, to będziesz miał. Ale księże, ale nikt mi relikwii nie da, osoby świeckiej. Chcesz mówić o Boboli czy nie? Konkret. No chcę mówić o Boboli, to napisz to pismo. Jeśli będzie Andrzej chciał, żebyś był u niego w relikwiach świętych pierwszego stopnia, no to dostaniesz, a jak nie będziesz, po prostu mu odpowiesz, żeby odpuścić sobie temat. Wróciłem do Bielska Białej, wszakże stamtąd jesteśmy, z pięknego Podbeskidzia i Państwa wszystkich tam zapraszamy, właśnie do parafii Andrzeja Boboli, na ulicy Andrzeja Boboli, łatwo to zapamiętać. Wówczas poprosiłem mojego księdza proboszcza, księże proboszczu, byłem u księdza prałata tam w Strachocinie i powiedział, że warunek relikwie, czy może ksiądz mi napisze pismo, ja wyślę i będziemy czekać na odpowiedź. A ksiądz proboszcz krótko powiedział, Benek, ale zaraz, kto ma mówić o Boboli, ty czy ja? No ja mam mówić, sam sobie napisz to pismo. Nie, księże, napisz sam sobie to pismo. Nie mam talentu do pisania. No Marek, to jest mistrzem, taki nasz Mickiewicz, teraz można
powiedzieć. To się okaże na sądzie ostatecznie.
Poczekaj. I rzeczywiście napisałem to pismo. Jakoś wyjątkowo szybko to poszło, bo to kilka, już całe pismo na cztery było napisane. Wówczas ksiądz proboszcz czyta, mówi sobie, nic dodać, nic ująć, jako przyłożę pieczęcią i wysyłaj. Ale jeszcze jedna rzecz powiedział, nie? Myślałem sobie, jak sobie trzeba będzie coś dopisać, to jest to niemożliwe. I mówi tak, słuchaj, jak my będziemy chcieli w parafii jakieś relikwie, to przyjdę do ciebie, żebyś ty pisał pisma. No dobra, w porządku. Czekamy jakiś czas, po upływie nieco ponad 3 tygodni, otrzymuję informację zwrotną z Rakowieckiej, z Warszawy, tak? Z Narodowego Sanktuarium Andrzeja Boboli, gdzie jasno jest napisane, proszę umówić się i przyjechać odebrać relikwie. I czytam i tam słucham, czytam, staram się znaleźć jedno słowo, nie, proszę nie przyjeżdżać, nie, przyjechać i odebrać relikwię. Jakoś tak się stało, że w ten czas prowadziłem filmowe rekolekcje ewangelizacyjne w Łomży, no przecież w Łomży był Bobola w kolegium jezuickim, tak? Iż było ciekawe, głosiłem rekolekcję w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Probo zresztą też ma na imię Andrzej. No wszystkie Andrzeje to fajne chłopaki, czyż tak nie jest? W ten czas rzeczywiście pojechałem 15 września 2022 roku na Rakowiecką. Zostały im przekazane relikwie. Jak się później okazało, bo pytałem ojca, który te relikwie mi uroczyście certyfikatem, co do wiarygodności, autentyczności relikwii przekazywał. Pytałem ojca, proszę mi powiedzieć, czy jest jeszcze jakaś osoba świecka w Polsce, która podobnie jak ja chce mówić o Boboli, jeździ i peregrynuje z relikwiami i szerzy kult Boboli. Wówczas ojciec ów powiedział, no po raz pierwszy się spotykam, żeby osoba świecka otrzymała relikwie na piśmie. Mało tego, ja nie znam żadnego kapłana, który by jeździł po Polsce i głosił kult świętego Andrzeja Boboli, żeby peregrynował z relikwiami. No teraz tu już ksiądz prałat Józef Niżnik robi, więc zachęcam państwa, żeby go zapraszać do siebie. Tak? I to był ten cud, można powiedzieć, pierwszy cud tego popołudnia. Natomiast nastąpił zaraz po tym drugi cud, tak? Mianowicie mówi tak do owego księdza, mówi, ojcze, proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie znam więcej jezuitów w Polsce, nie, w ogóle nie znam jezuitów, tak? Ojciec jest jedynym wierzącym jezuitą, jakiego znam. Wówczas powiedział, słuchaj, cokolwiek chcesz na temat Boboli, ja ci wszystko załatwię. Ojcze, ale to jest zacna promesa, czy mam za słowo, wywiąże się z tego słowa. A co się wydarzyło, idźmy dalej z programem, później powiem.
Dobrze.
Ale tym sposobem mamy relikwie.
Mamy relikwie, bo boli. Historia niezwykła, ale jest.
Kość?
Jest.
Tak.
Kość, tak.
Pierwszego stopnia.
Pierwszego stopnia.
To nie jest taki, znaczy pan to tak opowiada lekko, humorystycznie.
No bo taki bobolaś, nie?
Tak, ale ta cała procedura uzyskiwania relikwii, ona bardzo długo trwa.
Tak, Kościół tak. Robi taką drogę.
I słusznie, tak? No bo to jest potrzebne dla weryfikacji. Musi być też jakieś takie świadectwo, które ewidentnie pokazuje, że ktoś ma czyste i dobre intencje.
Tak. To nie jest prosty proces. Dlatego, no mówię, łatwość, jakby nie, no tak, no łatwość, lekkość uzyskania tych relikwii, no dla mnie to jest ewidentnie cud bobolowy, no bo to, co mówiliśmy, to są procedury i tak dalej, skomplikowane, często odmowy są, tak? A tu mówisz i masz, nie?
A w dwóch zdaniach, gdyby każdy z panów powiedział, święty Andrzej Bobola to...
To jest przede wszystkim przyjaciel. To jest dwójaszek Bobola, tak na niego mówimy w rodzinie. Nie jest to infantylne. Jest to taka głęboka więź duchowa. Zresztą pisząc książkę Mocarz Chrystusa sięgnęliśmy też do Jana Dobraczyńskiego, który w świetny, plastyczny sposób ukazał nam w powieści pod tytułem Mocarz właśnie jego taki charakter, można powiedzieć. Też ten profil duchowo-emocjonalny.
To jaki to był profil?
Bo Bobola jest tajemnicą dalej. Przecież on nie wypowiedział w zasadzie tam prawie nic nie mamy z zapisanych słów, oprócz tej sceny męczeństwa, kiedy naoczny świadek przekazał Kościołowi. Dzięki temu też mamy taką właśnie plastyczność tego momentu najtrudniejszego w jego życiu. Natomiast no, w moim życiu na pewno dokonał wielu takich wejść, można powiedzieć, trochę w takim stylu dosyć zaskakującym, bo ja zmagałem się z różnymi problemami. Jeden z takich najtrudniejszych momentów, kiedy się dowiedzieliśmy, że nasz wnuczek przyjdzie z poważną wadą serca na świat i wtedy byłem w Warszawie i pamiętam, kiedy no właśnie nasza córka była w Katowicach na badaniu kontrolnym, które ową wadę potwierdziło. Ja zawierzyłem wszystko Boboli. Rozmawiałem wtedy z wydawcą, że nie mam wyjścia, muszę napisać tą książkę i zawierzę wszystko temu świętemu. 3 godziny później spotkałem w pociągu lekarza, który operował naszego wnuka. Trudne, bolesne doświadczenie. Wylaliśmy z rodziną morze łez, ale Bobola nas prowadził krok po kroku przez wszystkie te trudne momenty. A zaskoczenie było niesamowite to, że właśnie nasz Józio wyszedł ze szpitala w uroczystość świętego Andrzeja Boboli po udanej operacji. To był taki drugi, jak gdyby, krok, który Pan Bóg ukazywał nam, że warto wierzyć, warto walczyć, że Bóg wysłuchuje, nie jest głuchy na nasze potrzeby, ale nie jest to na login, na PIN. To nie jest aplikacja do pobrania. Wiara jest łaską, więc tak naprawdę Bóg nie obiecuje nam życia wolnego od cierpienia, ale obiecuje nam pomoc i Jego obecność. Modlitwa przez wstawiennictwo Boboli też nie była dla nas środkiem uspokajającym. To była przede wszystkim droga do tego, że pozwoliła nam iść naprzód, że nadzieja rosła w miarę naszej wiary, ale przede wszystkim miłości. Tak odrodziła się też więź w rodzinie. Bóg nie zadaje bólu, w co wierzę, po to, żeby czegoś nie uzdrawiać większego. My mamy często takie dysfunkcyjne spojrzenie na wiarę, na Kościół, uznając, że Bóg jest kimś, kto jest zbyt wymagającym i szorstkim tyranem, a tak nie jest. Nie oddaje się życia za byle kogo. Bóg ukazuje jako pierwszy nam właśnie miłość, miłosierdzie, które właśnie jest też drogą do odkrywania prawdy o sobie, czyli o tym, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. I Bobola pomaga mi przede wszystkim spojrzeć w lustro i doszukiwać się tych podobieństw, tego boskiego DNA. Słowem, nie patrzenia na siebie przez pryzmat instytucji, która może się komuś nie podobać, Kościoła, ale przez lot ptaka, czyli że jestem dzieckiem Boga, że mam przyjaciela w niebie, Bobolę, Faustynę. Ja akurat jestem członkiem Faustynu w Łagiewnikach, więc w ogóle uważam, że w tym momencie, w którym jesteśmy w Polsce, to są takie dwa silne duchowe płuca. Zresztą pewien paradoks polega też na tym, jeśli mogę, że mało kto o tym wie, że Bóg najpierw prowadzi człowieka przez historię, ale po latach ukazuje w tej historii pewne tajemnice. Na przykład w latach właśnie 30., kiedy Faustyna w kwietniu umiera i jej ostatnie objawienie jest w kwietniu, dokładnie w tym samym roku kanonizowany jest Bobola. Można powiedzieć, ten, którego ona widziała w objawieniu przed samym tronem Bożym, staje się dla nas mocarzem Chrystusa, patronem Polski, tym, który przychodzi w odpowiednim momencie, żeby nam Polakom też pomóc w tej trudnej sytuacji. Teraz jest też taki czas, jestem o tym przekonany głęboko, że to jest taki wujaszek Bobola do spraw też codziennych, zwykłych, prostych. To jest Polak z krwi i kości, przyjaciel, słowem.
A nie boi się pan takiego zakończenia życia, jakie spotkało świętego?
My nie mamy naśladować świętych. My mamy ich przede wszystkim, nie mamy być kopią, nie mamy się porównywać. Może to słowo jest lepsze, tak? Bo my żyjemy w innych czasach. Dla nas męczeństwem jest brak zimnej wody, brak ciepłej wody w hotelu, brak ładowarki, brak Wi-Fi. To dzisiaj współczesne męczeństwo jest ukazane też w tym, o czym mówi Jezus. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, chcę ją przytulić do mojego miłosiernego serca i uleczyć. Także to przesłanie miłosierdzia na te czasy jest takie, że naprawdę jesteśmy dzisiaj zapętleni przebodźcowaniem, uzależnieniem. Ja pracuję też codziennie z pacjentem, pracuję w centrum medycznym, piszę publikacje o zdrowiu, jestem dietoterapeutą, więc też spotykam się z niesamowitym wzrostem zachorowań. Tego cierpienia jest mnóstwo. Natomiast to też wynika często z braku miłości.
Do siebie?
Największym pragnieniem człowieka jest bycie kochanym. Ja jeszcze nie spotkałem kogoś, kto też odzyskał zdrowie bez woli zmiany, tak? Typowy profil Polaka brzmi: czytam, wiem, ale nie stosuję. I podobnie też jest z wiarą, tak? Ja czytam, wiem, znam czasem pięknie, jestem ekspertem od Boga, ale moje życie moralne może być wcale nie takie dojrzałe, tak? I Bobola przychodzi nas właśnie uczyć tej głębokiej pokory. Słowem, abyśmy byli zjadliwi dla innych ludzi, abyśmy tą listę uprzedzeń potrafili po prostu jedną po drugiej osobę wygumować, tak? Abyśmy mieli taką czystą kartę naszej duszy. Czego mnie jeszcze nauczył Bobola? Kiedyś miałem takie natchnienie, żeby spróbować napisać litanię o mojej świętości, gdyby to był mój ostatni dzień życia. Jakie one by były, tak? Gdy się zastanawiałem nad swoimi uzależnieniami, skaczący bez celu w internecie, tak? Ale jednak jest coś takiego, że on pomaga nam właśnie dojrzewać do własnej świętości. Zrobić kawę żonie do łóżka, tak? Nie pośpieszać tego dnia, szukać właśnie kontemplacji, zdumienia, słowem czasu na miłość z najbliższymi. I tego dzisiaj Kościół potrzebuje. Skupić się na ubogich. My też tak żyjemy z rodziną, tak? Nie jesteśmy skupieni tylko na sobie. Bóg nie przychodzi odebrać nam dobre wczasy, dobre wakacje, prowadzenie przedsiębiorstwa. Bóg przychodzi nam powiedzieć, że nas kocha i że pragnie, abyśmy my się też wzajemnie kochali. I to jest najważniejsze w Kościele dzisiaj współczesnym. Bobola, Faustyna, wielu innych wspaniałych świętych właśnie przychodzi ukazać nam męczeństwo codzienności. Czyli właśnie czasem milczenie. Przypomina mi się to, co pisze święta Faustyna w dzienniczku, że dusza gadatliwa jest jak truteń, dużo szumu, mało miodu. A Bóg w duszy milczącej może działać bez przeszkód. Słowem, cisza jest dzisiaj luksusem. Cisza wewnętrzna.
Rzeczywiście w jednym zdaniu nie da się opowiedzieć. Pytanie, jak to zdanie jest bardzo rozbudowane, ile przecinków, trójkropek i tak dalej. Ale rzeczywiście to, co w przypadku Boboli, co mnie zafascynowało, ale też i przynagliło. Czas ucieka. Ja coraz bliżej zbliżam się, coraz bardziej zbliżam się do tego wieku bobolowego, prawda, kiedy on przeszedł do domu ojca.
66 lat.
Dziękuję ci.
Ale zapytałabym o to.
To już może 80.
Tak, rzeczywiście, ale ten czas w pewnym wieku bardzo, bardzo, bardzo szybko ucieka. Młodzi to jakby tego nie widzą, ale ci już seniorzy tak w dojrzałym wieku to oczywiście widzą, ale jest to ciągłe przynaglenie, prawda? A im starszy jestem, do czego zmierzam? Gdy chodzę, prowadzę rekolekcje, lubię chodzić po cmentarzach, tak? Tam sobie różaniec odmówię, zaduszę tutaj osób, które są pochowane, tak? I też mi nikt nie przeszkadza, no bo tak. Ale rzeczywiście patrząc na klepsydry, płyty nagrobkowe, na krzyż, tak, żył lat 66, no to jak Bobola. Żyła lat 89, powiedzmy. Żył lat 17, żyła 2 godziny. I teraz pytanie, ile ja będę żył? Nie moja rzecz znać, bo nie znam ani dnia, ani godziny. Natomiast pytanie, co z twoją świętością? I trzeba stanąć w prawdzie. Tak? Czy rzeczywiście myślałeś, sam sobie to pytanie zadawałem, no teraz już może mniej, bo już wiem, o co chodzi, mniej więcej, co z tym, do czego zostałeś powołany, zostałaś powołana? Do świętości. To jest ta droga od początku, od chrztu świętego, tak? Jesteśmy powołani do świętości i to jest nasze pierwsze zadanie i cel, do którego winniśmy zmierzać, często zapomniany zresztą, tak? I zacząłem sobie zadawać to pytanie, bo kiedyś przyjdzie mi oddać ducha i pójść do domu Ojca, co daj Boże, amen. No, ale właśnie zastanowić się nad swoją drogą do świętości. I Bobola w tym momencie, bo mam zupełnie podobny, przynajmniej miałem podobny charakter, jak Bobola, żona nieźle mnie temperowała i temperuje cały czas. I za to za każdym razem Panu Bogu dziękuję za dar mojej żony, a nade wszystko za sakrament małżeństwa, bo co jest inne poza sakramentem? Wolne związki to jest grzech, grzech ciężki, dekalog, no tego nie zmienimy, no nie ma tutaj kombinować, tak? Żadnych teorii tworzyć, no, ale rzeczywiście Bobola bardzo bliski jest memu sercu, bo krnąbrny, nikt z nim nie lubił pracować, bo wszędzie go pełno. Miał jeden cel, łapać duszę. Dopiero później nazwali go duszochwatem, prawda? Łapać duszę i następna, tak? Ale też dbać o swoje życie wewnętrzne. Pomimo tego chaosu, pomimo tego szumu medialnego, zatrzymaj się. Pochyl się, bądź święty, prawda? I są takie miejsca, i Bobola doskonale ten klucz znalazł. Tak? Tym kluczem jest Eucharystia, czyli adoracja też Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. No, częsta Komunia Święta, no w jego przypadku kapłan, no to codziennie przyjmuje Komunię Świętą, tak, msza święta. I ogromna miłość do Matki Bożej. Nie można tego rozdzielić. Kiedyś słyszałem, z pewną osobą duchowną rozmawiałem, że nie można odłączyć Matki Bożej od Pana Jezusa, ani odwrotnie. No jak to, nie? Co ty opowiadasz? Bzdury. Przepraszam, ja nie jestem osobą duchowną, ale wiem, że się nie da. Nie można tego rozdzielić, nie? Tak samo jak nie można rezygnować ze świętości. To odpowiedź jego była bardzo dziwna, zaskakująca. Tu w zasadzie skończyła się nasza rozmowa, bo zacząłem mówić o świętości, to mówił, słuchaj, ale to jest takie archaiczne, takie muzealne, takie, tu trzeba struktury tworzyć, organizacje, przy parafiach tego, a wiem, księże, ale o czym ksiądz mówi, tak? To dlaczego ksiądz mi tego nie mówi, że o świętości, o swojej świętości? Przecież Jan Maria Wianney powiedział proste, tak? Proście Boga o świętych kapłanów, aby was uczyli świętości. Ja za każdego kapłana się modlę. Przez 10-11 lat, 40 dni o chlebie i wodzie pościłem w czasie Wielkiego Postu. Nie mówię po to, żeby tu się czymś chwalić. Nie o to chodzi. Wiedziałem, ile kapłanów odchodziło. No teraz to jest plaga. No to jest plaga w jednej archidiecezji w Polsce w ciągu jednego roku. To jeden z kapłanów mi powiedział, odeszło 24 księży. Bo gdyby nas było miliony i milionów osób świeckich, nikt z nas nie jest w stanie zrobić to, co jeden kapłan. Sprowadzić Boga na ołtarze. Nikt z nas nie jest w stanie w imię Kościoła odpuścić nam grzechy. No nie, to tylko kapłani. Tak? I no właśnie, przy tej okazji, bo Jebobola też, prośmy Boga o świętych kapłanów, aby nas uczyli świętości. Nieważne, jacy oni są, bo to też są ludzie, mają swoje słabości i o tym doskonale trzeba wiedzieć, tak, i brać tę poprawkę, ale kapłan jest kapłanem, tak, i to on nas może do Boga prowadzić. Dlatego mówię, no, prośmy o świętych, nie o byle jakich kapłanów.
No tak, ale panowie też no, żyjecie w rodzinach.
Dokładnie tak.
W sakramentach małżeństwa.
Dokładnie tak.
Swoimi żonami, macie dzieci, wspomnieliście o wnukach.
Tak jest.
To skąd to pragnienie, żeby tak służyć ludziom w kontekście swojej wiary? Bo ja rozumiem to połączenie ze świętym Andrzejem Bobolą. Mam takiego swojego ukochanego spowiednika, który mówi, że święci nas wybierają.
Tak.
Więc widocznie święty Andrzej wybrał was. Ale skąd to pragnienie, żeby w taki sposób akurat? Dlaczego książka?
Książka jest jak gdyby owocem wieloletniej pracy. Myśmy z Benkiem ten szkic książki już mieli w sercach 2 lata wcześniej. Ja jestem z Bobolą zaprzyjaźniony poprzez litanię, którą niemal codziennie odmawiam, już kilka lat. Więc też to było takie, to jest trafne powiedzenie, że to jest taka przyjaźń, bo jesteśmy też ludźmi, Bobola jako święty nie przestaje obcować, wierzymy w to jako świętych obcowanie. I on przychodzi w sposób taki zaskakujący, który też jest głodny jak gdyby tej pomocy. No miłość nie może się zatrzymać, miłość jest ciągle głodna dzielenia się. Miłość się nigdy nie wyczerpie, ani ta ludzka, ani ta boska. I w czasach, kiedy potrzebujemy bardzo świętych, ja to przyłożyłem tą miarę do mojej rodziny, bo też mieliśmy kryzys w rodzinie. W małżeństwie było pole minowe i tak naprawdę, kiedy była nade mną modlitwa wstawiennicza, usłyszałem w sercu takie słowa, nie możesz obwiniać żony za brak twojego szczęścia. I wtedy zaczęła się taka droga bobolowa, temperowania egoizmu. Tak? To było bardzo trudne dla mnie zadanie, bo ja miałem tysiące pomysłów na relacje, ale nigdy nie takie jak wola Boża. I Bobola mi pomagał ujrzeć, że on jako choleryk rozpalony, z którym nikt nie mógł wytrzymać, został takim wielkim świętym. Tak? I mnie to zainspirowało do tego, żeby pójść tą drogą bobolową. Książka była trochę później, kiedy zaczęły się piętrzyć przeszkody, kiedy kłopoty, o których mówiłem. I tak naprawdę ja napisałem wcześniej 2 publikacje oparte o litanie o świętym Józefie i moja żona właśnie pochodzi z takiej józefowej rodziny, bo jej pradziadek urodził się w uroczystość Józefa. 20 lat później przyszedł dziadek w uroczystość Józefa, 20 lat później tata mojej żony i 20 lat później moja żona, ale już nie w Józefa, tylko 5 marca. I to było wotum wdzięczności. Józefowi napisałem książkę Serce Ojca. I tam też papież Franciszek ujął w słowa, pisząc list Patris Corde o Józefie, ogłaszając rokiem świętym też w kościele tego wielkiego orędownika, opiekuna. Odniósł się do Dobraczyńskiego, do powieści, którą dobrze znamy, Cień Ojca o Józefie. I mnie urzekło to milczenie, tak? Bo Józef nie wypowiada żadnego słowa. Bobola też jest, można powiedzieć, trochę taki niemy. Więc on wychodzi z cienia, chce przemówić, ale jakimiś gestami. Więc jak ja wprowadziłem w małżeństwie gesty sakramentalne właśnie, czyli zamiast właśnie czepiać się tego, że moja żona pije kawę nacho, którą serdecznie pozdrawiam jako dietetyk, zacząłem jej przynosić ją do łóżka. Tak? I to był pierwszy, najważniejszy moment w moim życiu, kiedy odrodziło się moje małżeństwo. Do 12 już miałem piękne, udane relacje. O 12 pytałem, kochanie, co zjesz na kolację? I tak okazało się, że 2 proste gesty, można powiedzieć, zaczerpnięte z liturgii, stały się liturgią mojej codzienności, mojej świętości. I tego życzę sobie i wam wszystkim, abyśmy odkryli właśnie świętość w małych rzeczach, w małych gestach. I to jest też kruchość hostii. Miłość niezwycięża Boga w sposób spektakularny, tylko właśnie siłą miłości jest głęboka pokora i ognista miłość do Ojca. Jezus też nie skupia uwagi na sobie, mimo tego, że jest w tym kręgu trynitarnej miłości, tak, która jest tajemnicą, ale skieruje właśnie zawsze uwagę na Ojca, Maryja zawsze na Jezusa, a Bobola skierował moje życie na moją żonę, abym ją po prostu zaczął kochać taką miłością jak On. bo najcięższy zakon to małżeństwo, niektórzy powtarzają. I faktycznie coś jest na rzeczy. Miłość w małżeństwie jest trudna w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w rozproszeniu, w przebodźcowaniu. I tak naprawdę właśnie, kiedy zacząłem pracować nad własnym egoizmem, odkryłem piękno świętości w codzienności. I tego życzymy też naszym czytelnikom, aby przez te 33 dni w tych rekolekcjach zasłuchali się właśnie w Bobole, który opowiada nam tak naprawdę językiem Dobraczyńskiego, tą plastycznością, o miłości. To jest książka o miłości.
Ale bardziej książka, czy bardziej rekolekcja?
Jest to dwuczęściowa właśnie publikacja, która ma część dialogowaną, która wprowadza nas w świat rekolekcji zawierzenia, która ukazuje nam przede wszystkim takie myśli. Jedna z parafianek wyszła kiedyś z kościoła i mówi, no dziękuję panie Marku za tą książkę, no Mickiewicz z pana. Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle, że ja napisałem te rekolekcje w takim stylu. Owszem, pamiętam, że mieliśmy bardzo wymagającą humanistkę w technikum elektrycznym, ale do rzeczy. No właśnie jakimś cudem bobolowym też udało się to wszystko tak złapać i książka też jest scenariuszem do filmu, który powstanie, daj Boże, w przyszłym roku. Więc to jest taki właśnie aspekt też, żeby dotrzeć do ludzi z tym bobolowym przesłaniem. Kochajmy Kościół, bo to jest nasza matka. Kochajmy naszych najbliższych. Słowem, żyjmy w pośpiechu miłości. Nie dlatego, że ktoś nas goni, tylko, że ktoś ciągle na nas czeka.
A czy my faktycznie potrzebujemy rekolekcji? Tak jak panowie wspomnieli, zanim się rozpoczęło nasze nagranie, to też tak sobie pożartowaliśmy, że wszyscy pędzimy. Tak wszystko jest dużo, tak szybko. Dzieci, praca, dom, obowiązki różne. Czy my potrzebujemy rekolekcji? Naprawdę?
Ja może dopowiem, że średnio skacze Polak 3 godziny bez celu w internecie. Rozważanie na każdy dzień to są 3 minuty. Tyle się czyta mniej więcej. Można też to odsłuchać. Benek ma świetny głos nagrane, to jest na patronpolski.pl. A mimo wszystko jest to ogromne wyzwanie. Dlaczego tak jest? Bo gdyby modlitwa była przyjemnością, jakakolwiek, to cały świat byłby na kolanach. Ona jest zawsze ogromnym trudem. W świecie zmysłowym jest taki paradoks, że na początku wszystko jest cudowne, wspaniałe, słodkie, a na końcu często jest rozczarowanie. Tu jest odwrotnie. Na początku jest trud, a później jest radość. To jest działanie owoce też Ducha Świętego, który właśnie przekonuje nas, że człowiek został stworzony do tego, aby karmić nie wyłącznie ciało, ale przede wszystkim też duszę, która jest nieśmiertelna. Ostatnio słyszałem, że pewien bardzo bogaty Chińczyk kazał się pochować w najnowszym Mercedesie. No, to jest przerażające tak naprawdę, że nigdy nie słyszano, aby za zmarłym w kondukcie niesiono jego rzeczy. Dzisiaj gromadzimy bardzo dużo rzeczy, dużo wiedzy, której jestem przekonany nawet nie potrzebujemy. Potrzebujemy przede wszystkim miłości. Te rekolekcje są drogą do tego, aby odkrywać miłość najpierw do siebie, później do drugiego człowieka, a tak naprawdę wtedy będziemy kochać też Kościół, bo człowiek nie może dać, czego sam nie ma.
No tak, ale jest szansa, że na 33 dniu tych rekolekcji będę milsza, spokojniejsza, łagodniejsza, cierpliwsza, bardziej kochająca? Dajecie panowie na to gwarancję?
Gwarancji nikt nigdy nie daje, ale jestem przekonany, że ten czas stracony z Bogiem jest zawsze owocem pięknej miłości, która się nigdy nie skończy. To jest też piękne, tak? Doświadczamy jednak w świecie nadprzyrodzonym tej łaski spotkania na żywo Boga. Nie znajdziemy go w internecie. Słowem, żaden algorytm nie pomieści sakramentów. I to jest zaproszenie. Gdybym miał wgrać jakiegoś prompta, to nauczyłbym go przede wszystkim odłóż książkę Mocarz Chrystusa i iść na adorację. Tak? I to jest najważniejsze. Spotkaj żywego Boga. Bóg nie przychodzi w sposób wirtualny, tylko obecność. I w dzisiejszych czasach w Kościele najbardziej zagrożona jest obecność Chrystusa w sakramencie miłości. I o tym też jest ta książka.
Dokładnie. I od niej można zacząć.
Tak.
To ja tylko tak wtrącę, że ci z naszych widzów, którzy mają ochotę sami się przekonać na własnej skórze, czy tak to faktycznie zadziała, to zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją. A ci z Państwa, którzy nam zdradzą, jakie mają może wspomnienia, czy myśli, czy jakąś relację łączącą ze świętym Andrzejem Bobolą w komentarzu, to my z miłą przyjemnością podarujemy Państwu razem z wydawnictwem Esprit jedną z tych książek.
Z Pani autografami będą oczywiście, tak?
Bardzo prosimy.
Tak, wspaniale. Takie będą. Rzeczywiście 33 dni to dosyć wymagający właśnie czas, tak? Od rozpoczęcia aż do tego ostatniego aktu zawierzenia się. W zasadzie po tych 33 dniach zaczyna się następny czas. Ktoś może doświadczyć spektakularnych cudów. Tu nie chodzi o cuda teraz, bo bardzo łatwo o jakąś mistyfikację odczucia, uczucia. Nie o to tu chodzi. Tak? Przemiana, metanoia dokonuje się bardzo powoli. Sam mówię po sobie, być może u niektórych innych to jest objawienie i nagle pstryk i przemiana i spada tak święty Paweł pod Damaszkiem i sprawa załatwiona, tak, i wierzy w Chrystusa i życia za niego oddaje, tak, może to tu nie o to chodzi, ale rzeczywiście początek, zacząć, my mamy zegarki Chronos, tak, Kairos to jest wieczność, a między nimi co jest? Metanoia właśnie, czy ta powolna przemiana. Książka ta oczywiście, sam to doświadczyłem, mnie samego też przynagla do pewnej cierpliwości, do pewnej systematyczności. Powoli nie dam ci pokazać znaków i cudów, bo być może byłbyś z tej miłości zwariował, by ci serce z miłości pękło, tak? Powoli, Pan Jezus dawkuje. Bobola też tutaj myślę, że dawkuje, tak? Systematyka, powoli, powoli, nie spiesz się, 33 dni rano, 33 dni, to tak długo, jak to przejdę, cały miesiąc, tak?
Ponad
miesiąc, tak? Natomiast moja żona świetnie mówi, tak, w przypadku tego postu, o którym wspomniałem, tak, Benek, pierwszy dzień, zacznijmy, drugi dzień, już jest dzień 20, brawo, 20, 21 dzień i jeszcze, i 40 dni, tak samo i tutaj, zacznij ten pierwszy dzień, drugi, trzeci, dziesiąty, o, gdzieś tam no, przeskoczyłem, bo nie mogłem, zapomniałem w trasie, praca i tak dalej, obowiązki, tak? Nie przejmuj się, idź dalej, bo to my wyznaczyliśmy 33 dni, ale czas u Pana Boga się nie liczy. Dotrwaj do końca, idź do końca po prostu. Każdy może przejść tą drogę i młodzi, i dzieci, jeśli potrafią, przy asyście rodziców, dorośli, bardzo dorośli, kapłani, siostry zakonni, biskupi, arcybiskupi, prezydent naszej umiłowanej ojczyzny też i papież też, bo i do niego też puścimy tę książkę, z tym, że przetłumaczymy wcześniej.
Architektem takich rekolekcji może być wyłącznie Duch Święty.
Oczywiście, że tak.
Bo to jest też objawione. My podczas kontemplacji, adoracji, wpatrując się w obraz, który jest na okładce, to jest też nietypowy obraz, no, ponieważ
niezwykła, tak.
To jest odtworzony z relikwii czaszki właśnie wizerunek Boboli. To jest wyjątkowe doświadczenie, ponieważ malarz Andrzej Bojwojtowicz zadał sobie niewyobrażalny trud, żeby coś takiego przygotować, stworzyć. To nie jest jakaś kreacja AI, przeciwnie, to jest właśnie sakralna sztuka, która, można powiedzieć, wprowadza nas w taki naprawdę głęboki, zdumiewający świat duchowości. I to jest też taka tajemnica, bo Bobola zawsze pozostanie dla nas pewną tajemnicą. Tak. Trud wędrówki jest cenniejszy niż osiągnięcie celu. W tej drodze dokonują się niezwykłe rzeczy. Ja tego doświadczam, bo corocznie powtarzam te rekolekcje i za każdym razem odkrywam coś nowego, pięknego, wspaniałego. Zresztą mimo tego, że jestem autorem tych rekolekcji, tych czytań, tych rozważań.
No to ja sprawdzę.
I to jest też ciekawe, że mamy właśnie etapy, jeśli mogę dokończyć, że myśmy położyli tą architekturę na sprawdzonym mechanizmie. Mhm. Świętego Ludwika Grignon de Montfort. Te etapy, które są bardzo dobrze znane i one są dobrze poukładane, jeżeli chodzi o taką systematyczność. Po drugie, stwierdziliśmy, że w tamtej układance brakowało instrukcji obsługi, czyli na przykład jeżeli coś mi wypadnie w ciągu dnia, no nie odsłucham tych rekolekcji, nie przeczytam, nie martw się. Najważniejsza jest szczerość intencji. To jest najważniejsze. Bóg jest ponadczasowy, wieczny, On dobrze słucha. On wysłuchał twoje prośby, zanim wypowiadamy je czasem. To jest Izajasz 65 rozdział. Oni jeszcze mówili, a ja już wysłuchałem, parafrazując proroka. I to też jest zaproszenie do tego, aby wyciągnąć tylko rękę, ponieważ sama tęsknota za Bogiem już jest modlitwą. I tego nam czasem dzisiaj brakuje.
A jakie owoce w Pana życiu widzi Pan po takich rekolekcjach? Odprawionych w zeszłym roku, w tym roku?
One mi przypominają przede wszystkim, żebym nie skupiał tak uwagi na sobie. Bo Bobola jako duszochwat przede wszystkim żył w pośpiechu miłości. Kochał wszystkich i kochał zawsze. I najtrudniejsze w mojej duchowości jest kochać drugiego człowieka, bo żyjemy w świecie medialnym, cyfrowym i często nie zgadzam się z drugim człowiekiem. Więc jak go kochać? ktoś, kto mówi kompletnie rzeczy bez sensu, można powiedzieć. Ale Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy na nie po ludzku nie zasługują. I ja z rekolekcji na rekolekcję właśnie wykreślam uprzedzenia do różnych ludzi. I życzę sobie, abym w tym życiu miał pustą kartkę, którą pokażę Panu Bogu i podziękuję Boboli za tą właśnie, żeby kochać wszystkich i kochać zawsze. To jest bardzo trudne, chyba najtrudniejsze.
No.
No właśnie.
Tak jest.
I tak myśmy się po prostu poznali. Budowaliśmy przez kilka lat jedność, będąc w Radzie Parafialnej przez 5 lat. Bo właśnie w parafii świętego Andrzeja Boboli, też jako sąsiedzi, musieliśmy też odkrywać swoje wady, ale też na tych wadach Bóg budował takie różne rzeczy. No i owocem tego są rekolekcje, książka. I daj Boże, żeby one przyniosły też podobne owoce czytelnikom.
Daj Boże, tak, cierpliwość. Ale też tu są bardzo ważne rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Zresztą też umiewane przez świętego Andrzeja Bobolę, tak? Czyli życie sakramentalne, prawda? Częsta komunia święta, warunek stanu łaski uświęcającej, adoracja w ciszy. O tej ciszy, co już mówiliśmy wcześniej, czego tak bardzo nam w tym szumie medialnym brak, ale po prostu wpatrywanie się w Pana Jezusa, w Najświętszy Sakrament. Tak? I zawsze jak to robię, to mówię, Panie Jezu, przedtem mówię, przymnóż mi wiary, tak? Że Ty tu jesteś. I rzeczywiście niejednokrotnie podczas adoracji ja to nazywam, doświadczam paradoksu czasu. Tak? Na czym to polega? Dlatego lubię to czynić wszystko, te adoracje w nocy, bo też w Bielsku Białej adorujemy z nocy, przez całą noc, z czwartku na piątek, na sobotę, na niedzielę. Nasza godzina wypada z żoną od 2 do 3 w nocy z piątku na sobotę. I rzeczywiście doświadczam tego, co powiedziałem, paradoksu czasu, że godzina ma swoje 60 minut, tak? 60 minut? Tak.
60.
To się nie zmienia. Ale rzeczywiście pierwsze te minuty no są, bo trzeba też uspokoić, wiadomo, nie zasnąć, bo to w nocy nie zasypiamy. Ale rzeczywiście, gdy już zbliża się ta godzina, 60 minuta, o rany, to jakby 5 minut, tak szybko to minęło, tak? To zanurzenie się w adoracji i oczywiście też nie można rozdzielać Eucharystii od Matki Bożej. No tego nie można robić, tego nie da się po prostu robić. Bobola się rozkochał właśnie w adoracji i w Matce Bożej. Tak? I rzeczywiście idąc tą drogą, no właśnie, jakiś czas tych poszukiwań jest za mną. Być może jakiś czas kryzysu się pojawi, no bo tak to różnie bywa z tą naszą wiarą, tak? Niektórzy, którzy zaczynają, powiedzmy, no nie żyją tak, nie powiem za Pan Brat, bo tak się nie da z Panem Bogiem, tak? No wiadomo dlaczego, ale którzy zaczynają i chcą się modlić, zawsze Matkę Bożą, od niej zaczynajcie, tak? Bo to ona prowadzi najprostszą, najbardziej bezpieczną drogą do Jezusa Chrystusa. Warto zacząć właśnie poprzez tę publikację, tak? Bo to, co mówimy, czas jest bardzo krótki, żeby te każde dni, powiedzmy, przeżyć, ale rzeczywiście zawsze prosić, poprowadź mnie, prawda? Chcę, poprowadź mnie, to chcę, to już wiele znaczy dla Pana Boga i konsekwentnie, tak? Bobola świetnie dzisiaj, w tych czasach, wpisuje się w przesłanie z Fatimy. I tu warto o tym też pamiętać, tak? Bo i różaniec, tak? Adoracja Najświętszego Sakramentu, Matka Boża, stan łaski uświęcającej, pokuta.
I kawa do łóżka małżonce.
Rano.
Tylko. Kawa nadto nie szkodzi. Rano, podana rano. Z miłością nie szkodzi. Rano. Jako dietetyk mówię.
Rzeczywiście bardzo, bardzo gorąco serdecznie Państwa zachęcamy do tej formy publikacji. To, co powiedziałem, nie oczekujmy, że cuda się nagle wydarzą. Dojrzewajmy do cudów. One na pewno będą się działy w swoim czasie. Nie od razu, spokojnie. Wszystko w swoim czasie.
Jesteśmy też z Maryją w Kanie Galilejskiej, no tak. Bo każdy ma jakieś braki, każdy ma jakieś łzy, każdy musi dźwigać jakieś stągwie i położyliśmy te rekolekcje na tej Ewangelii, która w pewnym sensie była w tej kryzysowej sytuacji z naszym wnuczkiem takim słowem poznania. Ja dostałem takie poznanie w sercu właśnie, że ten kryzys to jest właśnie czas Kany Galilejskiej. I zastanawiałem się, czy to pochodzi od Ducha Świętego, czy to moja głowa wyprodukowała. I długo z tym szedłem właśnie z Bobolą przez te wszystkie operacje, kłopoty. Natomiast kiedy lekarze zaplanowali zabieg też w uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej. Wtedy czytamy Ewangelię o Kani Galilejskiej. Po raz kolejny przekonałem się, że to jest niemożliwe, że Pan Bóg nas tak kocha, ale prowadzi nas drogą często nielogiczną po ludzku. Wymaga naszej wiary, żeby ona rosła wprost proporcjonalnej do drogi. Tak? I wtedy ta wiara jest silna na skalę. I później, kiedy już faktycznie byliśmy u kresu wytrzymałości, i trzeba było naprawdę zaprzeć się siebie, bo to jest trudny moment, kiedy takiego malucha trzeba operować i tak dalej, to jednak córka mi podeszła do mnie i mówi: tato, bez twojej wiary byśmy tego nie przeszli. I to jest ta skała. Warto budować tą skałę. Ja jestem kruchy, słaby człowiek też, chwiejny zawsze, też powtarzam o tym, że to jest łaska. Ale kiedy nie otworzę mojego serca, kiedy nie wejdę w ten świat wiary i zostanę na tym wirtualnym świecie, to często bardziej się rozczaruję. Bo jednak Bóg zawsze dotrzymuje słowa. I nawet jak to jest trudne, bolesne, ja jestem przekonany, wiem, że On nigdy nie zadaje bólu, kiedy nie chce leczyć czegoś więcej. Bóg nie potrafi inaczej operować człowieka, jak tylko wyprowadzać ze zła dobro. Więc lepiej z mądrym stracić, niż z głupim znaleźć. Lubię to porzekadło, ponieważ to jest kwestia też sakramentu miłości. Blisko 16 lat jestem niemal codziennie na Eucharystii. I mam taki planer miłości. To jest najważniejsze spotkanie w moim życiu. I patrząc na centrum medyczne, w którym pracuję, jest pewien paradoks niesamowity. Obserwuję takie zjawisko, że 99% pacjentów do specjalisty, gdzie trzeba też dzisiaj sporo zapłacić, przychodzi 15 minut przed czasem. A specjalista od spraw niemożliwych często musi czekać godzinami, dniami, tygodniami, miesiącami, a mógłby naprawdę sprawę załatwić, można powiedzieć, czasem od ręki. No bo przecież Bóg jest Bogiem cudów. To nie jest coś niemy na nasze problemy, na nasze zmartwienia. Ale On działa w zupełnie inny sposób. Bóg nie nosi zegarka.
To dlaczego my nie korzystamy z tego?
Ale my z tego nie korzystamy.
Ale słowem, dlaczego?
Ekonomia miłosierdzia polega na tym, nie prosisz, nie otrzymujesz. Tak? Wyciągnij rękę. Pokora, skrucha. Co jest takie istotne? Bobola jest dla mnie na przykład tą siłą skały, ale też małością kamyka. On ma w sobie taką miękką miłość. I to jest piękne, że on tak kochał ludzi, rodziny, spędzał z nimi czas. Ale jego ekumenizm jest bardzo konkretny. Można powiedzieć kolokwialnie, on się nie szczypał i za to musiał ponieść śmierć. Tak? Dzisiaj brakuje apostołów, którzy głoszą miłość Chrystusa świadectwem swojego życia. Jestem przekonany, że jesteśmy dzisiaj przekarmieni wiedzą. Mamy bardzo dużo pięknych rzeczy medialnych, wspaniałe publikacje, ale dzisiaj potrzebujemy nie tyle nauczycieli, co świadków miłości. I tego uczy Bobola. On jest świadkiem miłości. Bóg przecież mógł mu pozwolić napisać kilka publikacji, piękne listy i tak dalej. Nie. Jego zaproszenie jest przede wszystkim, aby kochać w sposób uporządkowany, czyli kochać przede wszystkim właśnie człowieka, który na to po ludzku nie zasługuje, i głosić Chrystusa właśnie też w taki sposób, o czym mówiłem, czyli uczynkami miłości. Ja na przykład w niedzielę przygotowujemy obiad dla rodziny, ale też zawsze mamy słoik miłości i to wystarczy. Czyli dla ubogich, tak? Mamy sąsiada, który nigdy prawdopodobnie nie doświadczy takiej pełni takiego szczęścia. Ostatnio pochwaliłem się, rozmawiałem z kolegą o słoiku miłości, a jego żona przyszła do mnie i mówi: a co to jest ten słoik miłości? Ja mówię: no patrzcie, macie Thermomix, to zróbcie też słoik miłości. Zanieś go tu czy tam, zobacz. Bo stwierdziłem, że algorytm nawet podpowiada, że gdyby katolik zajął się przez całe swoje życie tylko jednym ubogim, rozwiązalibyśmy wszystkie problemy w kościele. Wystarczy tylko pójść, zapytać się, kupić mu lekarstwo i tak dalej, no bo dzisiaj umieramy z przesytu. Gdyby Państwo posiedzieli ze mną w gabinecie, byście się przekonali, że większość chorób jest dzisiaj z nadmiaru, z przesytu. Ludzie umierają z nadmiaru. Dlatego ten nadmiar możemy oddać w dobre ręce dla tych, którzy tak naprawdę dzisiaj na nas czekają. I tak jest Bobola. O tym są te rekolekcje. Stań się lepszy. Stań się po prostu zjadliwy dla ludzi. Bardziej kochaj. Co więcej, najlepszy komentarz jest taki, którego czasem nie dodasz.
A więc nic dodać, nic ująć. Ciekawą rzeczą jest to, mam nadzieję, że podczas rozmowy wyjdzie, dlaczego takie oblicze, czy tak Bobola mógł wyglądać. Rzeczywiście z końcem roku 2022, rzecz jasna, poprosiłem mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja Boja-Wojtowicza, wybitny znawca sztuki sakralnej, mistrz pędzla, gdy tu mówił o mistrzostwie Caravaggio, Rembrandt, albo nasz rodzimy Jan Matejko, to o tej klasie mistrzostwa mówimy, tak? Wiedząc, że on wcześniej studiował medycynę, a więc anatomia człowieka jest mu doskonale znana, zaproponowałem: Andrzej, czy w oparciu o relikwie czaszki Boboli i tego, co mamy na Rakowieckiej, byłbyś w stanie dokonać rekonstrukcji całej twarzy? Ja słyszałem, że tam sztuczna inteligencja to może zrobić, prawda? Jeszcze inne są sposoby, nie wiem, to już jakaś sztuka kryminalna, dochodzenia i tak dalej, ale nie, od strony powiedzmy artysty i tego, który zna medycynę, tak, znaczy zna anatomię. Oczywiście podjął się tego zadania i to, co było bardzo, bardzo niezwykłe, końcówka listopada, jak wspomniałem, 22 roku, tu wojna za wschodnią granicą, tak, niebezpieczeństwo też i duchowe, o czym tutaj no, nikt nam nie mówi, a tam właśnie na Rakowieckiej pusto. I teraz pytanie, co się stało z tym kultem Boboli? Ten, który przecież no, ma ratować naszą ojczyznę, tak? Co się dzieje? Andrzej, mówię do Andrzeja Bojewotowicza, pokaż światu Bobole. Pokażmy Bobole. Ksiądz prałat Józef Niżnik, o czym wspomnieliśmy na samym początku, on miał jest tym wyjątkowym świadkiem, który doświadczył obecności Boboli w sposób mistyczny, w sposób bardzo niezwykły. Tak? Dobrze, ale trzeba światu pokazać jego twarz. Jak naprawdę Bobola mógł wyglądać? No bo żyjemy w tym czasie obrazowym. No, obraz wszędzie panujący, kino, internet, billboardy, no, smartfony, no, obraz, tak? Podjął się tego zadania i rzeczywiście w niedługim czasie, po zrobieniu szkicu anatomicznego, pojechaliśmy do księdza prałata, dosłownie ostatnie naście godzin przed końcem 22 roku ksiądz prałat powiedział: namaluj ten obraz, tak? I rzeczywiście po pewnym czasie Andrzej namalował pierwszy obraz. To, co tutaj mamy na okładce, jest to ten obraz, który w całości 1,20 m na 1,60 m w takich proporcjach co do wymiaru jest parafii Andrzeja Boboli w Nazbiersku Białej. Natomiast ten pierwszy obraz, który pokazuje Andrzeja Boboli, jest w parafii Głogowskiej, parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Tam koniecznie do Głogowa, jest to diecezja zielonogórsko-gorzowska, trzeba pojechać i zobaczyć ten obraz. No można powiedzieć, że obrazy, które teraz już myślę, że nie będzie...
To jest nasz obraz i tyle.
To jest nasz obraz i tyle. Tamten też jest ważny, tak? Ale rzeczywiście gdy tamten obraz powstał, zaczęły dziać, nazwijmy to, cuda. Tu jestem bardzo ostrożny, gdy mówimy o cudach, bo jak powiedziałem wcześniej, łatwo o mistyfikacji. Ale tu rzeczy pewne zaczęły się dziać, bo Andrzej Bojewotowicz, wystawiając ten obraz jako dzieło zakończone na komunikatorze Facebook, tak, w przeciągu niecałych 48 godzin, czy jakoś tak, przyszło około 600 feedbacków, odpowiedzi: mistrzu, świetny obraz, o, te takie, tak, komentarze, ale było kilka bardzo znamiennych komentarzy, które już dały wiele do myślenia, że coś ważnego się wydarzyło, tak. Dla przykładu, no w Polsce przeżywaliśmy, no w Polsce, ale na świecie, ale w Polsce też, ja to bardzo no, niedobrze przeżywałem, czas, którego pamiętamy, do którego nie chcemy wracać. Ludzie zaczęli tracić wiarę, tak? Zaczęli dokonywać aktu apostazji, odchodzą od kościoła na przykład.
I było takie o ostatnich latach.
Tak, ostatnich latach. Mówimy o czasie pandemicznym, tak? No... Jest taka rzecz, że kobieta, tych tekstów było podobnych sporo ileś tam, tak, że napisała: popełniłam akt apostazji, odeszłam od kościoła, patrząc na ten obraz, widzę swój błąd. Chcę z powrotem wrócić na łono kościoła. I wróciła się. Tak. I takich informacji było więcej. Mówimy przy tym pierwszym obrazie. Tak. Bardzo ciekawą rzeczą, czy rzeczywiście ten Bobola tak wyglądał, jak jest na obrazie. I teraz Andrzej Bojewotowicz dokonał fantastycznej rzeczy, bo wiemy, czym jest saun turyński, tak? Wiemy, czym jest chusta z Manopello, tak? I wówczas siostra Blandina, będąc kustoszem Manopello, właśnie tejże chusty, wpadła na genialny pomysł suprapozycji zdjęć, prawda? Z chustą, z saunem turyńskim. Ten sam manewr, ten sam proces został wykonany przez Andrzeja Bojewotowicza. Wziął zdjęcie amfas czaszki Boboli i te czaszka, reliczki czaszki, zdjęcie zostało naniesione na obraz i mamy Bobole. Wszystko. Łuk brwiowy, szczęka, żuchwa. No, no idealnie, idealnie wszystko, wszystko pasuje. No to mamy bobole. I teraz w tym świecie obrazu, prawda, idziemy z bobolą, z tą twarzą do ludzi, w świat. Żeby każdy Polak, każdy, wszędzie tam, gdzie bije polskie serce, żeby zobaczyli tego naszego patrona, daj Boże, właśnie głównego patrona, tak? Tak rzeczywiście bobola mógł wyglądać. Czy rzeczywiście tak wygląda na 100%?
To się dowiemy po drugiej stronie.
No jest tak. Właśnie, do tego zmierzam, tak? Do tego zmierzam, starajmy się po tamtej stronie.
Uczniowie jakimś... Pana Jezusa nie poznali do Emaus.
No, nie, nie. Dokładnie. Ale już to, o, bobola, już cię widziałem gdzieś. No tak, rzeczywiście. To najpierw w Głogowie, a później w Bielsku Białej. Genialnym pomysłem, też trzeba oddać artyście, było to, że bo tak, no, sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić, ale nie jest w stanie zrobić jednego. Sztuczna inteligencja nie nada duchowości poszczególnym dziełom, w tym przypadku temu obrazowi, tak? Nie da ducha. Mianowicie na podobraziu Andrzej Bogwietowicz w pewnym momencie mówi, będę starał się szybko o intencje, nie? A ile tych intencji ma być? No tak, by się zmieściły na obrazie. To nie wiem ile, no ile, no. No koło 1000. W przeciągu 48 godzin, niecałych 3 dni, przyszło prawie 1000 intencji. I on te intencje skrzętnie przypisywał, wpisywał w strukturę obrazu.
Żywy obraz.
Żywy obraz. Mówię, Andrzej, powiedz mi, jakie to były intencje? No nie mogę ci powiedzieć, to jest tajemnica. Poza tym ja nie pamiętam, jak pisałem, nie mogę zapamiętać intencji. Dobra, a jak są błędy tam, powiedzmy, uotwarte, zamknięte, rzecz z kropką, RZ i tak dalej.
Nie? To znaczy, że pisali to prawdziwi ludzie.
No, tak, no to prawdziwi ludzie, ale to nie są moje błędy. Prawda? To są błędy tych ludzi i to wszystko jest tak, on to rzeczywiście zapisywał. Czasami tak ręka bezrzała, no góra, no nie, no otwarte, musi być otwarte, prawda? Chyba, że jest wyjątek, tych wyjątków nie było, tak? I rzeczywiście on to przypisał i one są pisane horyzontalnie, wertykalnie, czyli pionowo i poziomo. Dopiero później na te intencje, zresztą widać bardzo dobrze w przypadku tego obrazu w Głogowie, one są tam naniesione. Nie ma szans, żeby jakiś skan komputerowy, nie wiadomo co, jakieś technologie odczytały te intencje. Jest to niemożliwe. I teraz proszę zobaczyć. Ten obraz, teraz my się modlimy, jak jesteśmy na tym świecie. Natomiast gdy odejdziemy, daj Boże, wszyscy do domu Ojca, tak, a nie w inną rzeczywistość, to bobola w tych intencjach cały czas się modli. My tam jesteśmy, tam jest cząstka nas samych, tak? Tego sztuczna inteligencja nie zrobi. Drugi obraz boboli, ten w Bielsku Białej, który rzeczywiście jest na okładce, zresztą też mówię, że Andrzej Bobola zaskakuje, ale jak otworzymy zakładkę tej okładki, mamy właśnie część, większą część, czy pewną część Andrzeja Boboli, bo to jest tylko część. Mam, także Państwo, jakbyście mieli tę książkę, otwierajcie od razu i macie, powiedzmy, zakładkę. Wiecie, jak Bobola wygląda?
Na skrzydle.
Na skrzydełku, tak. Oczywiście ma powstać tyle obrazów w Polsce, może za granicą, ale bardziej nam tu chodzi o Polskę, żeby jakoś rozbudzić ten ruch pielgrzymkowy, prawda, w duchowości właśnie tego, co Andrzej Bobola, prawda, żeby właśnie do Boboli jeździć, ale to, co istotne, mówię, Eucharystia i Matka Najświętsza, później Bobola, tak?
No może te dwa wystarczy.
No może nie.
Tak jak w Łagiewnikach mamy Wileński, mamy Łagiewnicki.
A historia to jest zupełnie inna, ta historia. Inna Boboli. Żeby powstało tyle obrazów Boboli, ile jest wezwań litanijnych w litanii do świętego Andrzeja Boboli. Czyli to niekoniecznie muszą być parafie czy kaplica bobolowa. W Polsce ich mamy około 120, tak? Natomiast to mogą być też inne miejsca w świątynie pod innym wezwaniem, ale jest co robić. Na razie tylko są dwa wezwania.
Ale jeszcze cel jest prosty. Do świętości.
Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Jeden cel wspólny. Do świętości.
Kropla drąży dziurę w skale nie siłą, ale kapaniem. I litania może dla kogoś się wydawać średniowieczem we współczesnym świecie, scyfryzowanym, kiedy mamy mnóstwo fantastycznych pomysłów na przeżycie duchowości. Budzi też Duch Święty różne charyzmaty w Kościele i to jest piękne. Ale jednak czasem warto wrócić do takiej prostoty naszego serca, do tej kruchości, do ciszy, która jest luksusem, o czym mówiliśmy, i zanurzyć się właśnie w ten ocean i stać się tą kroplą. I te rekolekcje uczą nas właśnie tego, abyśmy dali się wchłonąć w ten ocean miłości Boga. Wszyscy jesteśmy dzisiaj głodni, każdy ma jakieś rany, niesiemy jakieś krzyże codzienności. I Bobola otwiera na tym obrazie też swoje dłonie, mówi, przyjdź, daj mi to, a ja wiem, co z tym zrobić. Spodobało się Panu Bogu też administrować miłosierdziem ze świętymi. W końcu mamy sekretarkę Boga, świętą Faustynę, sam ją tak nazwał. Bobola, można powiedzieć, to jest takie silne, duchowe płuco Polski. I razem z Faustyną stanowią taki trzon właśnie tej ochrony. On jest tą tarczą, ona potrafi znieczulić serce Jezusa, bo jak wiemy z dzienniczka świętej Faustyny, że serce Jego jest też skłonne zmieniać decyzje. Bóg zmienia decyzje. Widzimy to w Kanie Galilejskiej. I pamiętam, kiedy Faustyna prosi o to, żeby ocalił potępionych z danego dnia, Jezus się jej objawia i mówi, nie wiesz, o co prosisz, ale choć usta twoje milczą, sercu odmówić nie mogę. Ta książka zachęca nas do miłości wynagradzającej Najświętszemu Sercu, które jest największą niewykorzystaną siłą Kościoła. Pierwszy piątek, pierwsza sobota. Puste ławki często spotykamy w kościołach. Kiedyś ktoś mi pokazał z lotu ptaka to nabożeństwo na świecie. To tylko Polska jest zapalona. Gdzieniegdzie tlą się te nabożeństwa w kościele katolickim. U nas jest jeszcze wielki pożar tej miłości wynagradzającej. I ten płomień miłości musi nam dzisiaj pomagać. Bóg nie oczekuje wielkich rzeczy, ale żeby całkowicie zdać się na Niego i być wdzięcznym. Dzisiaj brakuje w Kościele też wdzięczności. Mamy fochy, dąsy, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. A wdzięczność to jest najtańszy też bilet do szczęśliwego życia duchowego. I to, tego też się uczymy od Boboli. On był wdzięczny do tego stopnia, że oddał życie za Kościół, za Matkę. I to jest właśnie ten rys bobolowy, który nas przekracza. Bobola musi nas przekraczać swoją świętością i swoim męczeństwem, ale przypomnę, nie mamy być jego kopią. Mamy tak naprawdę odkrywać swoją piękną świętość i drogę, która prowadzi nas do zdumienia i zachwytu, jak piękny jest Kościół, jak święty jest Kościół, ale obecnością właśnie Boga. I to jest nasze największe, najpiękniejsze doświadczenie Jego obecności, czego nam wszystkim przede wszystkim życzę, abyśmy je odkrywali każdego dnia. Słowem zaplanuj miłość.
Dokładnie tak. Zresztą świetnie, Marku, zaznaczyłeś, że oczywiście prosić, no to każdy prosi, no bo proszę, proszę, proszę. Rzadko jednak, gdy rzeczywiście otrzymujemy coś, albo zdaje nam się, że coś otrzymaliśmy, tak, dziękujemy. Proszę zobaczyć, ile jest intencji mszalnych, tak, gdy prześledzimy. Najczęściej to jest za duszę zmarłego XX i tak dalej.
I o zdrowie.
Tak? I o zdrowie, tak. Ale bardzo rzadko, ja nie mówię, że zawsze, prawda, ale rzadko jest tak, że msza święta dziękczynna za otrzymane łaski. Dziękujemy, czy prosimy rzadko, kiedy dziękujemy. Natomiast też jest taka ciekawa rzecz, tak, że owszem, prosić łatwo nam to przychodzi. Natomiast jest takie jedno zdanie klucz, tak? Bo prosić można wiele. To zdanie brzmi, jeśli taka Boże jest Twoja wola, proszę Cię o to, tak? Czyli całkowicie zdaje się na wolę Bożą. To też jest akt pokory względem do tego, co nas czeka. Będzie choroba, przyjmuję to, tak, bo taka jest Twoja wola, tak? No dobra, ale cierpienie i tak dalej. Ale właśnie to, co Marek powiedziałeś, prawda? No właśnie, być może to cierpienie spowoduje to, że będziemy zbawieni, tak?
Stwierdziliśmy też, żeby uprościć sprawę, więc jest telegram. Każdy z nas pamięta, kiedyś jak byłem harcerzem, wysyłałem telegram do rodziców, kochani rodzice, przyślijcie mi kochane pieniążki. Więc tutaj jest podobny taki, taka kartka ze znaczkiem Boboli, którą wysyłamy intencje i taka krótka modlitwa. Właśnie, która wprowadza nas w tajemnicę miłosierdzia Bożego, żeby te prośby, które składamy, były zgodne z Jego wolą, odwieczną mądrością i nieskończonym miłosierdziem. I to wystarczy. Bóg się zajmie natychmiast tą sprawą, nawet jak tych rekolekcji nie przeżyjemy, tak jak mówimy tutaj, żeby ich też nie odhaczać. Bo to też jest kwestia też, żeby nie była to jakaś magiczna wiara, tylko zrozumienie, że też człowiek, który kieruje się wyłącznie rozumem, nie dokonuje żadnych cudów. Musimy przekroczyć pewien próg. To jest bardzo istotne. Ja musiałem naprawdę wylać morze łez pod tym obrazem, bo to nie była łatwa droga, kiedy to wszystko się działo o tym wnuczku naszym kochanym, którym opowiadam. Ale Bóg dawał mi siłę przez Bobolę. Wpatrywałem się w te oczy na tym obrazie i wiedziałem, że On mnie prowadzi, pocieszał mnie, mówił idź, idź, idź. I to było piękne w tym doświadczeniu, że Kiedy był moment krytyczny, kryzys miałem lekki w tej drodze, kiedy Józio miał sepsę i lekarz mówił, że może nie przeżyje nocy. Pamiętam, mówiłem: Panie Jezu, nie przestanę Cię kochać, Ty wiesz, ale będę wściekły do końca życia, kiedy mi go zabierzesz. Ale byłem gotowy pójść całkowicie za tym, co jest wolą Bożą. Bóg wysłuchał modlitwy i pozwolił mu żyć, ale nie wszyscy doświadczają tego w taki sam sposób. Posłom jestem świadectwem i to jest też trudne. Idę dalej z tą misją, z tym przesłaniem, żebyśmy nie tracili wiary. Stąd w naszej rodzinie dzięki temu doświadczeniu powstała róża różańcowa pod tytułem Józio i Marysia. I codziennie odmawiamy różaniec. Gdyby nie to bolesne doświadczenie, nikt z nas w życiu by nie odmawiał codziennie różańca za lekarzy, za pielęgniarki, za te dzieci, za rodziców, którzy dzisiaj tego doświadczają. I mamy taki rodzinny pakt, że będziemy to robić do końca życia. To są owoce bólu, które Bóg przynosi, aby coś więcej, piękniej mogło się rozwinąć. I to jest też ogród Boża, bo Boży, że czasem trzeba te chwasty trochę powyrywać egoizmu, żeby zaplanować czas na miłość i mieć trochę, chociaż kilka minut na różaniec w ciągu dnia za tych, którzy prawdopodobnie takiego szczęścia też nie doświadczą, ale to nie znaczy, że są na sytuacji przegranej, bo Bóg zbawia w sposób mu wiadomy i często właśnie później dopiero po czasach, po latach dowiadujemy się, że to było dobre.